Cześć, ja jestem Monika, a to jest podcast Fiszkowa Kartoteka, w którym opowiadam o książkach, o filmach i o różnych innych przejawach kultury. Zapraszam do słuchania. Cześć, ja jestem Monika, a to jest podcast i kanał na YouTubie Fiszkowa Kartoteka. Dla tych, którzy mnie oglądają lub słuchają tylko i wyłącznie na Spotify lub po prostu w formie podcastu, to informuję i objaśniam, że jestem również na YouTubie pod nazwą Fiszkowa Kartoteka. Jeżeli macie ochotę na mnie popatrzeć lub zobaczyć te książki, o których mówię, bo niektóre je pokazuję
w ekranie,
to zapraszam na YouTuba. Jeżeli chcecie pozostać przy formie audio, to oczywiście pozostańcie na Spotify'u. Będę te odcinki wrzucać jak zawsze i na jeden, i na drugi kanał, czyli i na podcasty, i na YouTube'a. I dzisiaj czeka na Was film, w którym podsumuję rok 2023 pod kątem czytelniczym, to znaczy opowiem o tym, jakie książki mi się podobały najbardziej, które mnie zachwyciły, o których pamiętam i którym wystawiłam najwyższe noty na Goodreads. Jeżeli nie zapomnę, to postaram się mój link do mojego konta na Goodreads zostawić w komentarzach i w notatkach do tego odcinka, więc jeżeli macie ochotę mnie followować na Goodreadsie również, to zapraszam tam. Także dzisiaj będę mówiła o moich najlepszych książkach 2023, chociaż i nagrywam to akurat jeszcze przed świętami, więc prawdopodobnie jeszcze przynajmniej jakąś jedną książkę skończę, ale ponieważ wiem, co teraz czytam i raczej to nie ma potencjału na najlepszą książkę tego roku, ani nawet na jakąś super ekstra ocenę, więc no po prostu nie wpadną te książki raczej do topki, więc moja lista takich najlepszych jest raczej już ugruntowana i dzisiaj będę właśnie o tych mówić. Otóż na Goodreadsie 5 gwiazdek dałam tylko i wyłącznie 6 książkom. Ja jestem dosyć powściągliwa, jeżeli chodzi o dawanie takich wysokich ocen książkom, ponieważ wydaje mi się zawsze, że no, musi to być książka, która naprawdę mnie zauroczy, która naprawdę mnie zachwyci i gdzieś tam albo dogłębnie wzruszy, albo jakoś mocno poruszy moje estetyczne poczucie piękna i jakoś wyjątkowo do mnie trafi. I takich książek było tylko i wyłącznie 6. Będę wspominać jednak jeszcze o kilku książkach czterogwiazdkowych. O tych, którym dałam 4 gwiazdki na 6 gwiazd, na 5 gwiazdek, przepraszam. I po prostu w ten sposób dopełnię do 10, a nawet chyba więcej będzie tych książek, no mniejsza. W każdym razie, może zacznijmy od tych czterogwiazdkowych i tych takich, które może powiedzmy nie trafiły na listę 10 najlepszych. I to są książki dwie. To są książki, które chciałabym, żeby gdzieś tam trafiły jako jedne z fajniejszych i z ciekawszych książek. I jedno i drugie to jest non-fiction. Jedna książka to jest książka Daniela Kahnemana, Pułapki myślenia, czyli książka, która jest bardzo, prawdopodobnie bardzo dobrze znana ludziom, którzy lubią psychologię, którzy lubią takie zagadnienia właśnie, jak działa nasz umysł, jakimi torami biegną nasze myśli itd., itd. Czyli pełna nazwa książki to jest Pułapki myślenia o myśleniu szybkim i wolnym. Autorem jest Daniel Kahneman. Autor dostał Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii, co ciekawe, chociaż jest psychologiem. Natomiast on dostał tę nagrodę za badania jakby w dziedzinie psychologii, ale które mogą być wykorzystane właśnie, które były wykorzystane właśnie do badania ekonomii. I ta książka też opowiada między innymi, bo to jest bardzo gruba książka, znaczy bardzo, to jest dość gruba książka, ma na około, bez przypisów już tutaj mówię, bo przypisów jest bardzo dużo, bez przypisów ma 600 stron i są to strony naprawdę pełne treści, takie strony, które warto zaznaczać. Ja też tutaj sobie rzadko to robię akurat w książkach, ale ta książka mnie kusiła i w sumie zaczęłam w niej pisać ołówkiem, bo niektóre rzeczy sobie podkreślałam, bo były dla mnie istotne. i chciałabym do nich kiedyś tam wrócić jeszcze. Jak będę przeglądać, to będzie mi łatwiej po prostu zauważyć te cytaty, te fragmenty, które przykuły podczas pierwszego czytania moją uwagę. I jest to książka właśnie o tym, jak działa nasz umysł, dlaczego myślimy tak, jak myślimy, dlaczego podejmujemy decyzje takie, jakie podejmujemy, w jaki sposób jesteśmy w stanie się, nie wiem, rozproszyć, bo coś na nas wpłynęło. Jeżeli znamy te podstawy, to też łatwiej będzie nam nad tymi naszymi odruchami zapanować. Takie przynajmniej mam wrażenie i taką mam nadzieję, że dzięki temu, że przeczytałam tę książkę, to będzie mi łatwiej po prostu też powstrzymać pewne szybkie i błędne błędy poznawcze, do których nasz mózg tak naprawdę gdzieś tam dąży. Znaczy on nie dąży do błędów, ale nasz mózg jest naprawdę bardzo leniwy i on wcale nie chce jakoś super intensywnie myśleć, dlatego podąża takimi skrótami, które czasami prowadzą do błędów poznawczych. No i właśnie jeżeli znamy te schematy, to łatwiej prawdopodobnie będzie nam uniknąć tych błędów poznawczych. Ja taką mam nadzieję, chcę wracać do tej książki. Nie trafiła ona wprawdzie na moją taką listę 10 najlepszych, ale jest to naprawdę książka, którą warto znać, którą warto też mieć na półce, naprawdę, bo tutaj na serio będzie dużo notatek do zrobienia, będzie dużo fragmentów do zaznaczenia, do podkreślenia, do, nie wiem, zaznaczenia markerem. Ja Wam bardzo, bardzo polecam tę książkę. Akurat ja mam ją w wydaniu Media Rodzina i jest to wydanie z roku, w tłumaczeniu Piotra Szymczaka i jest to wydanie z roku 2012. Nie nowe, zresztą książek nowych to chyba tutaj na tej liście albo nie ma, albo jest bardzo mało. Także tak, to jest ta książka, która nie trafiła na listę 10, ale i tak bardzo ją polecam. To jest tak zwany honorable mention. Druga książka na tej takiej honorowej liście najlepszych to jest Wade Davis i również książka non-fiction, tym razem reportaż Wąż i tęcza, voodoo zombie i coś tam, już nie pamiętam co. Ja o tej książce nie tak dawno mówiłam, jeśli dobrze pamiętam, bo ją też nie tak dawno czytałam i nie mam jej u siebie, to była książka, którą wypożyczyłam z biblioteki i takich książek będzie tutaj bardzo dużo, bo ja korzystam z biblioteki, uważam, że łódzka biblioteka miejska jest niezwykle dobrze zaopatrzona. Jeżeli jesteście tylko z Łodzi, to zachęcam Was do korzystania z usług biblioteki miejskiej, mają mnóstwo zbiorów, mają mnóstwo filii. I książki, które mnie interesują, zwykle są w bibliotece miejskiej. Niezwykle rzadko się zdarza, żeby czegoś nie było. Natomiast książka Wąż i tęcza jest o Haiti. I jest to książka, która opowiada o religii haitańskiej, o tych właśnie wszystkich wierzeniach wudu, które tak naprawdę też zostały źle przedstawione bardzo dawno temu, w latach chyba mniej więcej 50., 60., przez amerykańską kulturę nam wszystkim. Zostały źle pokazane, wypaczone trochę i zostało zrobione naokoło tego wudu, tej religii wudu, bardzo dużo takich błędnych przekonań powstało na podstawie tych przekazów amerykańskich, które nie są prawdziwe. I akurat w tej książce Wade Davis, antropolog i etnobotanik, te mity troszeczkę rozparcelowuje, rozpakowuje tak naprawdę, co jest prawdą, co jest nieprawdą, ale tak na serio to w ogóle nie o to chodziło, bo pan Wade Davis trafił w ogóle na Haiti, żeby przeprowadzić tam swoje własne badania, a te badania miały na celu sprawdzić, w jaki sposób powstają zombie. Jak to się dzieje w ogóle, że jest taka wiara w to, że można z człowieka po prostu najpierw go zabić, a potem ożywić go i on będzie nam posłuszny jako taki zombie właśnie. I jest pokazany cały ten proces, w jaki sposób właśnie ten młody jeszcze wtedy etnobotanik dochodzi do prawdy, jak to wygląda, co prowadzi do tego, jak powstaje właśnie taki człowiek, który jest posłuszny woli innego człowieka, czy to jest w ogóle prawda. Niezwykle się czyta tę książkę, prawie jak jakąś sensacyjną powieść, a to wszystko to jest reportaż. Świetna książka, nie trafiła do mnie tutaj też na tą dziesiątkę najlepszych, ale i tak bardzo, bardzo, bardzo ją polecam. Mówię, świetnie się czyta, to jest książka, która ma podstawy naukowe, dużo przypisów i jest bardzo ciekawa, naprawdę dla mnie niezwykle ciekawa książka. Natomiast książka, która trafiła już na tę dziesiątkę najlepszych w moim 2023 czytelniczym roku, jest to również reportaż Anny Goc, Głusza. Głusza to jest książka, której również tutaj nie mam. Ja ją czytałam akurat w ramach akcji czytaj.pl. To była listopadowa akcja. Zawsze co roku, właściwie od kilku lat już jest prowadzona taka akcja, podczas której za darmo możecie przeczytać kilkanaście książek lub jedną z tych kilkunastu książek lub kilka, które Was interesują, za darmo w aplikacji Woblink. I wystarczy tylko pobrać aplikację Woblink, zeskanować kod i macie już do dostępnych kilkanaście darmowych pozycji, które możecie sobie przeczytać, odsłuchać niektóre. I ja w tej właśnie akcji między innymi przeczytałam książkę Głusza, na którą miałam już od dawna ochotę. Jest to książka chyba nie z tego roku, tylko z ubiegłego roku i jest to książka o osobach głuchych w Polsce. Dlaczego trafiła ta książka dla mnie do książek najlepszych w 2023 roku? Wprawdzie nie dałam jej 5 gwiazdek na 5, tylko 4, ale uważam, że to jest niezwykle dobry reportaż, bo jest dość krótki, a jednak zawiera w sobie bardzo dużo informacji. Jest to reportaż, w którym poznajemy świat głuchych, jak to jest być głuchym u nas w Polsce, jak wygląda proces edukacji. Dla mnie to było też bardzo odkrywcze, bo ja nie wiedziałam, że osoby głuche mierzą się z tak wieloma trudnościami. Wiedziałam, że jeżeli jest się głuchym, to mi się wydawało, że można sobie na przykład niektóre informacje przeczytać, że skoro jestem głucha, no to z kolei no, mam wzrok, więc prawdopodobnie jestem w stanie za pomocą wzroku dogadać się, że język polski migowy, ja wiedziałam, że są dwa systemy, jest ten taki polski język migowy i jest taki system sztuczny języka migowego, narzucony przez edukację, który ma taką strukturę właśnie jak język, jak gramatyka języka polskiego, tylko przełożona na formę jakby taką migającą. Natomiast no nie wiedziałam o tym, że te różnice pomiędzy jednym językiem a drugim są na tyle duże, że nie są w stanie się, że dwie osoby, z których jedna mówi polskim językiem migowym, a druga tym takim systemem, nie są w stanie się ze sobą dogadać. Nie wiedziałam, że osoby, które są od dzieciństwa głuche i nie mają wsparcia w edukacji i w osobach z rodziny, które mogą pomóc, nie są w stanie czytać, bo nikt ich nie umie nauczyć, nikt ich do tej pory nie nauczył czytać, więc oni nie rozumieją języka pisanego, co wydawało mi się po prostu jakimś takim otwarciem nowego wszechświata dla mnie. No i pokazane są jakby konkretne kroki. Dlaczego jest tak trudno, że na przykład polskie osoby głuche na przykład na swój koszt muszą sobie wynajmować tłumaczy języka migowego, żeby na przykład dogadać się u lekarza, u prawnika, w urzędzie, bo nikt im do tej pory tego nie zapewniał. No dla mnie to jest niesamowite. Jest ileś tam tysięcy osób, które są głuche, a nie są jakby są niewidoczne dla systemu polskiego państwa. To jest dla mnie niewiarygodne. I jest to książka, która faktycznie dla mnie była ogromnym otwarciem oczu. Bardzo Wam ją polecam. Anna Goc, Głusza. Książka naprawdę niedużych rozmiarów, ale bardzo istotna i uważam bardzo ważna. Bardzo Wam ją polecam. Kolejna książka, której dałam tylko cztery gwiazdki, aż dziwię się, czemu cztery gwiazdki, ale w sumie okej, pamiętam. I jest to książka, już tym razem powieść. Książka Krwawy Południk Cormaca McCarthy'ego w przekładzie Roberta Sudoła, wydana, to wydawnictwo, które tutaj mam, to jest wydawnictwo literackie i jest to rok 2010. Nie tak dawno mówiłam o tej książce. Ja tę książkę zestawiłam z To przez ten wiatr Jakuba Nowaka, bo obie opowiadają o Stanach Zjednoczonych Ameryki, o takim bardzo podobnym okresie też, bo to były takie czasy XIX wiek, kiedy dopiero się kształtowały Stany Zjednoczone, kiedy pionierzy tam sobie dopiero wyszarpywali ziemię od natywnych Amerykanów, od innych ludzi, którzy już tam wcześniej mieszkali. Trudne czasy, ciężkie czasy, gdzie na wszystko trzeba było zapracować, gdzie było trzeba się ubrudzić, czasami ukrwawić, upocić, zanim się dostało to, co się chce. No i Krwawy Południk jest właśnie o takiej tułaczce grupy wyrzutków społeczeństwa, tak bym to nazwała. Jest to grupa, która łowi skalpy. Na początku łowi skalpy właśnie natywnych Amerykanów, zabija ich, a później już w sumie, ponieważ to były płatne, za każdy skalp dostawali pieniądze, później już właściwie jest im obojętne, czyje są te skalpy, byleby dostać kasę. No i to jest taka spirala przemocy, która się nakręca ciągle i ciągle. Książka niezwykle brutalna, ale też pięknym językiem napisana. Miejscami miałam wrażenie takiego biblijnego języka, ale przepięknym językiem napisana naprawdę, ale jednocześnie brutalna książka i właśnie chyba za tę przemoc odjęłam jedną gwiazdkę, bo miejscami miałam wrażenie, że ta przemoc była aż nadmierna, że nie była może tak bardzo potrzebna. Chociaż kiedy wracam tak myślami do tej książki, to wydaje mi się, że ta przemoc miała tutaj na tyle sensu i miała takie uzasadnienie, żeby pokazać właśnie tą brutalność tamtych czasów. Tak mi się wydaje, nie wiem. Tak czy inaczej, bardzo dobra książka, bardzo ją Wam polecam. Cormac McCarthy, Krwawy Południk. Ja pamiętam, że pierwszy raz o tej książce usłyszałam na kanale Wielkiego Buka, to jest chyba, jeśli dobrze pamiętam, Olga z Wielkiego Buka i ona bardzo tę książkę chwaliła i od tamtego czasu, czyli to już będzie pewnie ze 2 lata, przynajmniej 2 lata, kiedy miałam ochotę tę książkę przeczytać, no i w końcu się udało i nie żałuję, faktycznie świetna, świetna powieść i bardzo ją Wam polecam. Kolejna książka czterogwiazdkowa, to też nie jest powieść, tylko to jest non-fiction. Bardzo stara książka. Erystyka Artura Schopenhauera. Erystyka, czyli sztuka prowadzenia sporów. Tutaj akurat mam ją w wydaniu MG, wydawnictwo MG, w tłumaczeniu Jana Lenartowicza. I jest to wydanie z roku 2020. Książka cieniusieńka. Natomiast bardzo, ale to bardzo przydatna, tak bym to powiedziała. Ponieważ to są w bardzo krótkich opisach, w bardzo krótkich rozdziałikach opisane takie sposoby argumentacji. To się nazywa akurat w tej książce wybiegi. Jak można zwyciężyć spór z osobą, z którą rozmawiacie? Jak można zwyciężyć, ale też jak można dostrzec pewnego rodzaju zabiegi dialektyczne ze strony rozmówcy. Czyli jeżeli ktoś Was w rozmowie wprowadza na właśnie takie grząski grunt, to jesteście w stanie to zauważyć. I ta książka Dla mnie to jest książka, którą powinnam czytać non-stop, żeby nie zapomnieć, bo ja przeczytam, a później zapomnę, niestety. A nie umiem dobrze prowadzić argumentacji, niestety. I to jest książka, którą powinnam się nauczyć na pamięć i jeszcze zdać jakiś egzamin z niej. Książka, która powinna się przydać każdemu. W dzisiejszych czasach sztuka prowadzenia sporów zamiera, wobec czego uważam, że powinniśmy promować tę książkę Artura Schopenhauera, Erystyka, żeby jak najwięcej osób umiało rozmawiać, umiało rozsądnie i logicznie argumentować, żebyśmy umieli też rozmawiać ze sobą, a nie po prostu zamykać się w bańkach i okopywać się w swoich opiniach, tylko właśnie rozmawiać. Dlatego bardzo Wam polecam książkę Artura Schopenhauera, Erystyka. Ja ją mam akurat swoją, kupiłam właśnie tę z wydawnictwa MG, ale wiem, że książka ta jest dostępna w różnych wydaniach. Możecie ją również w bibliotece dostać, acz uważam, że warto ją mieć na półkach. No i kolejna książka, która właściwie to jest, to są dwa tomy na razie z tetralogii. I jeszcze dwóch nie przeczytałam. I są to książki, które wypożyczałam z biblioteki i nie mam ich u siebie, natomiast bardzo są ciekawe. To jest Lawrence Durrell i to jest tak zwany kwartet aleksandryjski, z którego ja przeczytałam na razie dwa tomy, Justyna i Baltazar. I w sumie z tego, co kojarzę, to trzy pierwsze tomy, przynajmniej tak czytałam gdzieś w opisie w internecie, trzy pierwsze tomy to jest ta sama historia, tylko z innych punktów widzenia. Pierwszy punkt widzenia jest Justyny, drugi punkt widzenia Baltazara, trzeci punkt widzenia jest jeszcze jednej osoby, teraz nie pamiętam, wydaje mi się, że miała na imię na C Claire albo jakoś tak. No a czwarty tom podobno już pcha akcję troszeczkę dalej niż te pierwsze trzy. I po pierwsze to jest ciekawy zabieg, oczywiście nie nowy, ale ciekawy. Książki też nie są nowe, no bo Lawrence Durrell pisał już teraz, nie wiem, chyba w latach 60. XX wieku, acz nie dam sobie za to uciąć nawet małego palca. Natomiast to jest przepięknym językiem napisane. To jest naprawdę majstersztyk, jedna z najpiękniejszych książek na pewno tego roku, jakie czytałam. I jeżeli mówiłam, że Cormac McCarthy był napisany pięknym językiem, takim trochę biblijnym, czasami miejscami poetyckim. Pięknie opisana jest tutaj przyroda u Cormaca McCarthy'ego, to u Lawrence'a Durrella to jest jeszcze wyższy poziom, mam wrażenie. To są po prostu takie opisy, że miałam ochotę całe akapity sobie przepisywać do notesu, bo one były tak w taki wysublimowany, wysmakowany sposób napisane, że to była rozkosz czytać, naprawdę. Z przyjemnością doczytam te dwa kolejne tomy. Troszeczkę żałuję może, że zrobiłam sobie taką sporą przerwę pomiędzy Baltazarem a kolejnymi częściami, ale nie szkodzi. Nie zapomniałam, o czym one są. No dobrze, i przechodzimy teraz do książek. Mam już, widzę, 20 minut na liczniku, a przechodzimy dopiero do książek pięciogwiazdkowych. I tu będzie crème de la crème. Zacznijmy od miejsca szóstego, autobiografia, znaczy to nie są miejsca takie chronologiczne, że najgorsza z tych pięciogwiazdkowych książek to jest ta, o której teraz będę mówić. Nie, to jest chronologicznie od tej, którą przeczytam najwcześniej w tym roku. No i to była autobiografia Czerwonego Ann Carson, książka, która mnie niezwykle zaskoczyła, bo to był poemat. Poemat... W ogóle Ann Carson jest, i teraz niech sobie pomyślę, chyba filolożką, taką starogrecką, ale nie jestem pewna. Na pewno specjalizuje się w takim okresie starogreckim, antycznym i jest tu dużo nawiązań właśnie do greckiej mitologii, ale to jest bardzo, znaczy może to nie jest bardzo, aktualny poemat i nie jest to bardzo aktualna tematyka. Niemniej jest to tematyka dwudziestowieczna, na pewno, a nawiązania są właśnie takie starogreckie. Poza tym samo to, że to jest taki poemat pisany bez rymów, czyli w takim białym wierszem, to też jest takie nawiązanie do Homera. No, niezwykle to jest napisane. Ja nawet nie mam słów, żeby to opisać dokładnie, jak to jest napisane. No musicie sami się przekonać. Ja wiem, że nie do wszystkich trafia słowo poemat, ale to jest naprawdę bardzo nowocześnie napisane. Możecie to czytać zupełnie jako książkę, taką powieść. No, samo to, że nie ma to rymów, to też pomaga w czytaniu tego jako powieść. Super książka, naprawdę i pięknym językiem napisana, i dość niebanalny pomysł na tę książkę autorka miała. Bardzo mi się podobała. Kolejną książką pięciogwiazdkową, którą przeczytałam, to była polska książka, polska powieść Jędrzeja Napiecka, Król, który uciekł. I to jest taka farsa trochę, książka sensacyjna, która opowiada o tym, jak Henryk Walezy trafił na polski tron z Francji. A w sumie to opowiada, ale tak troszeczkę dopowiada, bo niektóre rzeczy wiemy i niektóre rzeczy mają podbudowanie w historii, natomiast niektóre rzeczy autor sobie dopowiada, ale robi to z taką swadą i z taką fantazją, że po pierwsze wierzymy mu, po drugie chichramy się co drugą stronę, a po trzecie doceniamy jego kunszt językowy i doceniamy jego też umiejętność budowania dialogów, bo jest świetna, umiejętność budowania postaci, bo są tutaj bardzo charakterne. No i co jeszcze doceniamy? No i doceniamy w ogóle też to, że miejscami w tę taką śmieszną historię ten autor wrzucił tutaj bardzo takie poważne przemyślenia na temat Polski, na temat tego, jaką rolę Polska odgrywa w Europie. W ogóle o ludziach, o tym, jak siebie traktujemy nawzajem. Świetna książka, naprawdę. Król, który uciekł, Jędrzeja Napiecka. Nie mam jej przy sobie, ale jest bardzo warta przeczytania. No i kolejna książka, to akurat tę mam i to jest science fiction. I to tutaj pięcioma gwiazdkami wyróżniłam środkowy tom trylogii, czyli mówię tutaj o trylogii Wspomnienie o przeszłości Ziemi autorstwa Cixin Liu. To jest chiński autor, który pisze science fiction i jest to bardzo rozbuchane science fiction. Pierwsza książka z tej trylogii to jest Problem trzech ciał i to jest bardzo popularny tytuł i mam nadzieję, że go znacie. Jeżeli nie znacie, to bardzo Wam go polecam. Natomiast ta pierwsza część dość powoli się rozgrywa. Zaczyna się tak spokojnie. Dużo się dzieje w przeszłości, w latach 50. w Chinach, czyli w dosyć trudnym okresie dla Chin. Tutaj ta druga książka, którą wyróżniłam właśnie pięcioma gwiazdkami i którą czytałam właśnie w tym roku, w 2023 roku, bo pierwszy tom czytałam rok temu. Ten ciemny las, czyli drugi tom Wspomnienia o przeszłości Ziemi, jest rewelacyjny. Tutaj to się wszystko dzieje bardzo szybko. Tutaj już mamy przyszłość względem nas. Już nie są to lata 50. Tutaj jest już przyszłość, która przyspiesza. Tutaj już jest naprawdę science fiction teoretycznie oparte na nauce, to znaczy nie teoretycznie, tylko no oparte na nauce, czyli można byłoby to nazwać hard science fiction, ale wiem, że wiele osób się boi hard science fiction, że to jest zbyt trudne. Ale nie, tutaj jest dużo bardzo łatwo wyłuszczonej fizyki i astrofizyki, mechaniki kwantowej. Świetna książka. Ja mam w ogóle cały odcinek na temat tej trylogii. Jeżeli macie tylko ochotę, to bardzo Wam polecam tamten odcinek. Odsłuchajcie go sobie, bo tam będę mówiła na pewno zdecydowanie więcej niż w tym momencie o tej książce. Ciemny las podobał mi się najbardziej z całej tej trylogii Wspomnienia o przeszłości Ziemi. Ostatnia część tej trylogii to jest Koniec śmierci. Mam ją na półce również. Troszkę mniej mi się podobała. Tam już jest w ogóle naprawdę takie science fiction i tam czas tak przyspiesza, Idziemy tak, w tak odległą przyszłość, że to jest naprawdę bardzo dziwne. No ale Ciemny Las, moja ulubiona część z tej trylogii, bardzo Wam ją polecam. Kolejna książka to Przez ten wiatr Jakuba Nowaka, książka, o której już przed chwilką wspominałam w kontekście również Cormaca McCarthy'ego, Krwawy południk. Nie mam tej książki u siebie. Jakub Nowak napisał też taką troszeczkę alternatywną historię, bo faktem jest, że Henryk Sienkiewicz wraz z między innymi Heleną Modrzejewską wyjechali do Stanów Zjednoczonych w XIX wieku i sobie tam żyli, później Henryk Sienkiewicz wrócił, no i to jest taka alternatywna historia, co tam się tak naprawdę wydarzyło, po co oni tam pojechali, dlaczego, co się wydarzyło między nimi, dlaczego w ogóle Henryk Sienkiewicz pojechał z Heleną Modrzejewską, a Helena ze swoim mężem i dzieckiem. No w ogóle super historia, świetnie napisana, pięknym językiem, z dowcipem, ale też z sensacją. Troszeczkę podobna taka do tego Jędrzeja Napiecka, Króla, który uciekł, czyli też z takim dowcipem, chociaż ma mniej humorystycznych scenek niż Król, który uciekł, zdecydowanie. Ale również mi się bardzo podobała. No i teraz taki top of the top. Zdeptany kwiatuszek Ronalda Firbanka to jest książka stara jak świat i to jest książka kampowa, nie wszystkim się spodoba, bo to jest książka przegięta, to jest książka przesadzona, która ma po prostu zbyt dużo wszystkiego, ale jest w tym wszystkim, okazuje się, że mi się podoba. Książka, która jest śmieszna, jest mikroskopijną pojazdką, w której najbardziej mi się podobała forma, nie fabuła, bo tam fabuły to tam, no jest coś tam, tam się dzieją jakieś rzeczy na dworze jakiegoś króla, ale ona jest tak dowcipna, bo tam jest jej frywolność na przykład na tym dworze, jego zgorzkniałość, teraz chyba sobie trochę wymyślam, ale no mniej więcej w tym stylu to jest napisane, właśnie tam wszystko się dzieje w tej formie językowej. Zabawa językiem i zabawa przymiotnikami tu jest bardzo ważna. Ronald Firbank to jest osoba, która to jest pisarz, który pisał w latach chyba 20. XX wieku, właśnie w takim stylu kampowym. Człowiek, który ten właśnie kamp wyniósł na bardzo wysoki poziom, podobno, ja znam tylko tą jedną książkę, Zdeptany kwiatuszek. Mam ochotę przeczytać jego więcej. Okazuje się, że to jest pierwsza książka kampowa, jaką czytałam. Chcę jej więcej poczytać, bo okazuje się, że to jest coś dla mnie odświeżającego. Ja z tym wcześniej nie miałam absolutnie do czynienia. Dzięki tej książce też przeczytałam Susan Sontag Zapiski o kampie, taki esej, który też mi dużo wytłumaczył, na czym polega kamp, dlaczego tak jest, jakie ma korzenie, czym się charakteryzuje kamp. Więc ja sobie tą lekturę właśnie Ronalda Firbanka uzupełniłam o ten esej Susan Sontag i nie żałuję, bo to naprawdę było bardzo dobrze spędzony czas właśnie z Susan Sontag. No i jedną z najnowszych książek, jaką przeczytałam i która na mnie zrobiła ogromne wrażenie, to jest Alberto Manguel, Pożegnanie z biblioteką. Książka, którą przełożył Michał Tabaczyński, wydana w wydawnictwie Drzazgi w 2022 roku. Książka nie jest jakaś gruba, ma około 200 stron chyba, jeszcze sprawdzę sobie, no, 150. Książeczka cienka. I nie jest to powieść, to jest raczej esej. Esej człowieka, który jest niezwykle wykształcony, to jest erudyta. W ogóle nie wiem, czy wiecie, że jeszcze taka dygresja, Jorge Borges, jeśli tak się wymawia imię i nazwisko tego słynnego argentyńskiego pisarza, oślepł gdzieś w wieku 55 lat i Alberto Manguel był jego lektorem. Pomagał mu po prostu Jorge Borgesowi zapoznawać się z książkami. On mu czytał po prostu na głos książki, kiedy Borges już nie mógł sam czytać. I człowiek i Alberto Manguel, no przypuszczam, że już wtedy był inteligentny, natomiast teraz ma jeszcze więcej lat niż miał wtedy, kiedy jeszcze Jorge Borges żył. No więc z wiekiem zyskał jeszcze więcej erudycji, jeszcze więcej książek poznał. No i tutaj jest książka, której inspiracją i w której jakby takim początkiem jest fakt, że Alberto Manguel musi się przeprowadzić, a w związku z tym musi spakować książki, które miał w swojej domowej biblioteczce. A było tych książek, z tego co kojarzę, ileś tam tysięcy? 35 tysięcy tomów. Więc no nie mała biblioteczka. No i zaczynając właśnie od tego pakowania, on wspomina wiele rzeczy. On wspomina różne książki, różne lektury, różne biblioteki, które w swoim życiu napotkał. Dużo jest tutaj mowy o Bibliotece Aleksandryjskiej. No, jest to niezwykle erudycyjna książka, ale nie jest to też tak snobistycznie hermetyczna książka. Jest to książka, którą naprawdę łatwo zrozumieć. Język jest łatwy, potoczysty i pomimo tego, że jest to człowiek bardzo inteligentny, to nie jest to taki człowiek, który swoją inteligencją chce swojego rozmówcę, czytelnika przyćmić, tylko chce, żeby ten czytelnik go zrozumiał. Chce po prostu trafić ze swoim przekazem do tej drugiej osoby, a nie ją jakoś zagadać na śmierć. I tak, tak się mają moje książki tego roku. Nic lepszego już raczej nie przeczytam, chociaż tak jak mówiłam, czytam kilka innych książek. Mam nadzieję wejść w 2024 rok z równie dużą energią do czytania i do spożywania kultury, tak jak i weszłam właśnie w 2023 rok. Wam życzę świetnego roku nowego, 2024 roku. Dziękuję, że byliście ze mną, że razem rozpoczęliśmy tę przygodę na YouTubie, bo w tym roku to też był taki mój rok, kiedy pojawiłam się na kanale YouTube'owym z moją twarzą jako filmiki, a nie jako podcasty tylko, więc dziękuję, że dołączyliście do mnie. Bardzo jest mi miło i będzie mi miło, jeżeli skomentujecie ten filmik, inne filmy. Jeżeli dacie mi albo subskrypcję, albo po prostu łapkę w górę, to jest ważne dla mnie. To nie tylko dlatego, że chciałabym, żeby pogłaskało to moje ego, ale po prostu łatwiej mi będzie dotrzeć do innych osób, jeżeli klikniecie tam te dzwoneczki, lajki i inne rzeczy. Dziękuję Wam wszystkim za ten rok. Widzimy się w przyszłym roku. Bardzo Wam dziękuję. Trzymajcie się. Cześć.